Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego weszli do gabinetu wiceministra finansów i szefa służby celnej Jacka Kapicy w związku z aferą hazardową. Akcję nadzorują prokuratorzy z prokuratury apelacyjnej w Białymstoku ze specjalnej grupy śledczej badającej kulisy afery jednorękich bandytów. A z nami jest pani poseł Beata Kempa z Solidarnej Polski, członek byłej komisji hazardowej. Witam serdecznie pani minister, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Pani minister, afera hazardowa, ciąg dalszy.
Dokładnie, a może w tym przypadku wraca jak bumerang. No nic innego nie mówiliśmy, kiedy formułowaliśmy zdanie odrębne do sprawozdania, jak przypominamy sobie, pana Sekuły, właściwie autorstwa pana Sekuły w komisji hazardowej. I w tym zdaniu odrębnym nie zgadzaliśmy się z konkluzjami ogólnie pozostałych członków komisji, że afery nie było i nie ma. Niestety szacowaliśmy, że przyjdzie taki czas, że pewne elementy tej afery zaczną do nas wracać. Nie wiem, dlaczego tak późno, dlatego że tych wątków tejże afery jest bardzo wiele i było bardzo wiele. I dzisiaj tak naprawdę należałoby zaapelować do pana prokuratora Seremeta, choć nie wiem, czy już nie apelujemy tak naprawdę w pustkę i w próżnię, ale należałoby zaapelować, aby bezwzględnie wrócić do wszystkich wątków afery hazardowej, dlatego że ona powinna być rzetelnie zbadana, ponieważ no, te wszystkie sprawy, które tam się działy, wskazują na to, że budżet państwa mógł stracić minimum 2,5 miliarda złotych. Takie są fakty. Zatem to, że ta sprawa wróciła, mnie absolutnie nie dziwi. Ja tylko jestem nieco przerażona faktem, że to wszystko tak bardzo długo trwa, że tak naprawdę śledztwo, które czy postępowanie, które już można powiedzieć, bodajże, ile dobrze pamiętam, rozpoczęło się jeszcze przed wybuchem afery hazardowej, dopiero teraz znajduje jakiś mglisty finał. Nie wiem, czy to jest wynikiem opieszałości, trudności tego postępowania, czy to też jest wynikiem tego, że dzisiaj służby są przerażone tym, że utracą uprawnienia śledcze. No różnie sobie już myślę w tej sprawie, bo tak naprawdę to też pokazuje drugą stronę oblicza generalnie wymiaru sprawiedliwości, że on nie jest aż taki rychliwy. Myślę, że ta sprawa pokazuje, że należy absolutnie do głównych wątków, czyli do to jest badania procesu legislacyjnego o grach i ustawy o grach i zakładach wzajemnych, wrócić, ale wziąć najlepszych śledczych, powołać zespół, tak jak zrobiono to w sprawie pana Krzysztofa Olewnika po jego rozpaczliwych apelach do posłów i do senatorów, i na nowo tą sprawę przebadać. Czy obecnie prokuratura pod rządami, można powiedzieć, czy w czasie rządów może tak Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej będzie do tego zdolna, czas pokaże. My apelujemy.
Pani minister, jeszcze przed Wigilią zarzuty karne usłyszał zastępca ministra Kapicy, wcześniej również pełniąca tę funkcję, Anna C. Media podają, że również sam minister może usłyszeć zarzut przekroczenia uprawnień, a także prawdopodobnie zarzuty korupcyjne. Dokąd ewentualnie mogłaby sięgać ta afera hazardowa, której, jak mówił pan Sekuła, czy raport Sekuły, nie było?
No, sprawa jednorękich bandytów to jest, tak jak powiedziałam, może być jednym z wątków tej afery. Moim zdaniem ona może sięgać daleko szerzej. Pytanie, w jakich rozmiarów śledztwo w tej chwili toczy się w prokuraturze białostockiej? Czy ono jest zawężone tylko do spraw związanych z prowadzeniem, można powiedzieć, procedury podatkowej i generalnie procedury wobec maszyn, tych, których potocznie nazywamy jednorękimi bandytami, i na ile tam mogły być jakieś kontakty ze światem przestępczym, prawda, i na ile mogło to mieć przełożenie na przepisy prawa, które skutkowały na przykład, nie wiem, jakimiś lżejszymi obłożeniami w tym zakresie i rozrostem tego typu maszyn. Trudno mi powiedzieć. Ja uważam, że po dokumentach, które ja znam, i po dokumentach, które ze którymi wszyscy państwo musicie się zapoznać, proszę, ja odsyłam do protokołów zeznań wielu świadków właśnie z komisji hazardowej. Proszę zobaczyć, tam pewne elementy zaczną się składać w całość. Pamiętam, jest takie zeznanie, które nawet wręcz pokazuje, no, w jaki sposób przez te maszyny, no, mogą przechodzić różnego rodzaju środki, prawda? Więc to jest bardzo rozległy, bardzo trudny oczywiście temat, ale niestety prawdą jest to, że może to przynieść, czy przyniesie, no zobaczymy, jak oczywiście oceni to sąd, bardzo duże straty dla Skarbu Państwa. Prawdą jest jednak, ojcze, i tu się w pełni zgodzę, że i boję się, że to, co w tej chwili bada prokuratura, to jest tylko jeden z wątków, a więc może to być czubek góry lodowej. Gdybyśmy mieli, gdyby tutaj przyłożyć się bardzo mocno do zbadania procesu legislacyjnego, bo jak pamiętacie, pan Sekuła, no niestety zarządzał 13-kilkunastogodzinne przesłuchania codziennie po to, żebyśmy my, posłowie opozycji, nie mogli się pochylić rzetelnie nad całym materiałem dowodowym, który był nadsyłany, pamiętacie państwo, kilkadziesiąt tysięcy stron z kancelarii premiera, tomy akt w tajnej kancelarii, akt różnego rodzaju dochodzeń i śledztw. No, pan Sekuła sobie z tego zdawał sprawę, stąd nie dał nam chwili wytchnienia, żebyśmy mogli się też dobrze przygotowywać, a mimo to staraliśmy się wiele wątków. Tu przypomnę postać bardzo dzielnego i niezłomnego pana świętej pamięci ministra Wassermana, który, jak sobie przypominam, bodajże również ten wątek, o którym dzisiaj mówimy, starał się dokładnie zbadać i później zadawać odpowiednie pytania również panu ministrowi Kaplicy, który stanął przed komisją śledczą jako świadek, jak państwo dobrze pamiętacie. Zatem to wszystko pokazuje, że ten pośpiech Sekuły, który, przypominam, dzisiaj pewnie w nagrodę ma zostać marszałkiem największego i bardzo kluczowego, prestiżowego województwa, jakim jest województwo śląskie. No tenże człowiek w nagrodę pewnie, bo koledzy go nie pozostawili po przegranych wyborach samorządowych w Zabrzu. Notabene wielki ukłon w kierunku mieszkańców Zabrza, bo pokazali, jak wygląda kontrola społeczna. Potrafili powiedzieć panu Sekule tak naprawdę nie. Ale tutaj koledzy go uratowali, został bodajże wiceministrem finansów, no, w tym samym ministerstwie, w którym teraz dokonywana jest kontrola. Więc ja naprawdę mam bardzo duży żal do pana Sekuły, olbrzymi żal, nawet do tego stopnia, że zapowiedziała moją obecność na posiedzeniu sejmiku, gdzie nie daj Bóg będzie zaprzysięgany i wtedy moim moralnym obowiązkiem jest powiedzieć, kto to jest pan Sekuła. W związku z powyższym ja uważam, wracając do pytania ojca, że tu potrzebny jest zespół kilku bardzo dobrych prokuratorów, też znających proces legislacyjny, będących specjalistami również w dziedzinie ekonomii, bo to są zawiłe rzeczy, ale w tym szaleństwie jest metoda, bo Skarb Państwa na tym traci. I wreszcie, ojcze, ostatnie zdanie. No to, z czym mamy ostatnio do czynienia, prawda? Czyli taki front obrony, wręcz front obrony i promocji korupcji. To jest coś niebywałego. Począwszy od, w mojej ocenie, naprawdę rzadko oceniam, a można powiedzieć, w ogóle staram się nie oceniać wyroków sądowych i uzasadnień sędziów, ale moim zdaniem naprawdę, no, już tak kuriozalnym uzasadnieniu ustnym pana sędziego Tulei i włączeniu się tego frontu obrony korupcji, frontu obrony tych, którzy domagali się sprawiedliwości, frontu ataku na nich, a obronę tych, którzy niestety zostali skazani, a może niestety zostali skazani. I tu wymiar sprawiedliwości udowodnił, że wina była. No, możemy jeszcze dyskutować na temat wyroku. Ja osobiście jestem przeciwna wyrokom w zawieszeniu, no, ale mamy takie prawo liberalne, jakie mamy. W związku z powyższym widzę, że to wszystko, no, wpisuje się w taką jeden wniosek, że nasze państwo zaczyna być od strony uczciwości, rzetelności totalnie przegnite i że tracimy na tym my wszyscy, bo przecież te środki, powiedzmy, 2,5 miliarda złotych powinno być w budżecie państwa, a tak naprawdę nie ma tych pieniędzy. W związku z powyższym, jeśli tych elementów i do tego jeszcze dodamy różnego rodzaju decyzje rządu wydumane, bzdurne w mojej ocenie, no to tak naprawdę brakuje na wszystko, jeśli na to nałożymy kryzys
no to będziemy ponosić skutki tego rządzenia wszyscy.
Będą pieniądze z fotoradarów, także budżet będzie załatany. Pani minister...
No ojcze, z fotoradarów, przepraszam, że wejdę słowo, dzisiaj usłyszałam, że to ma być około 1,5 miliarda. Gdyby przypilnować proces legislacyjny w sprawie ustawy o grach i zakładach wzajemnych, to minimum za czas obowiązywania ustawy byłoby 2,5 miliarda złotych, a jak wiemy, wpływy z hazardu rosły, w związku z powyższym szacowaliśmy, że nawet to będzie dużo większa kwota. No a z tymi fotoradarami to ja ostatnio zażartowałam w pewnym kręgu, że ja poradzę panu Tuskowi, jak ma problem, po co ma napędzać komuś, kto te fotoradary produkuje, prawda, określone wpływy. Niech wszystkich kierowców zaczipuje i przy okazji będzie miał pełną inwigilację nad Polakami, kierowcami.
No miejmy nadzieję, że na stokach w Dolomitach, gdzie szusuje pan premier, nie ma fotoradarów, bo wtedy mogłyby być kary. Pani minister, a jeszcze jedno pytanie. Mówiła pani, że wymiar sprawiedliwości nie jest strychliwy. Pytanie właśnie, czy jest sprawiedliwy, bo w ostatnim czasie mamy do czynienia w mediach z taką ogromną nagonką na przedstawicieli Solidarnej Polski i samego Zbigniewa Ziobrę. Mam tutaj na myśli oczywiście też to orzeczenie pana sędziego Tulei. Skąd taki atak się bierze? Czy to jest taka poczuli krew nagle publicyści, politycy innych partii i zobaczyli, że mogą znów postraszyć czwartą RP?
Tak, ja w ogóle byłam tak zdumiona tym uzasadnieniem, bo z pana sędziego i ja później to skonkluduję, skąd to w ogóle może się brać tak od strony zupełnie mentalnej, ale zanim to powiem tak, no przecież jeżeli byłyby tak straszne zbrodnie popełniane przez funkcjonariuszy pod nadzorem prokuratury, to ja się pytam, dlaczego pan sędzia tego nie zrobił kilka lat temu? Dlaczego na podstawie wyroków, które w jego mniemaniu były uzyskane w wyniku przymusu, a więc no patrz, w wyniku przestępstwa. Pan sędzia w ogóle brał je pod uwagę. Takie dowody są nieważne. W związku z powyższym, gdzie jest jego zawiadomienie o przestępstwie do prokuratury? Powinien to uczynić zgodnie z przepisami niezwłocznie. Po tym, jak wygłosił tyrady na temat i porównał te dowody do, jak określił, metody śledcze, a przecież to nie są metody śledcze, tylko takie elementy procedury, które są rutynowe w przypadku zatrzymywania osób podejrzanych, jeszcze raz powtarzam, osób podejrzanych, im się nie rozwija czerwonego dywanu, nie proponuje się kawy, bo to jest oczywiste, tylko przesłuchuje się ich w miarę jak najszybciej, dlatego że jeżeli z dowodów wynika, że trzeba formułować akt oskarżenia, no to na to prokuratura ma 48 godzin, a sąd 72 godziny. W związku z powyższym to jest oczywiste i jasne. I tutaj pan sędzia Tuleja po prostu zabrnął. Tak zabrnął do tego stopnia, że proszę zauważyć, on dzisiaj formułuje nie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, czy przez funkcjonariuszy CBA pod nadzorem prokuratury, tak jak zrozumieliśmy, jak to zapowiadał, tylko jakieś zawiadomienie o uchybieniach, dość miękka forma. A więc jeżeli były to metody stalinowskie, to ja rozumiem, że były to metody przestępcze, prawda? W ogóle metody stalinowskie to były zbrodnie. W związku z powyższym powinien teraz przedstawić takie zawiadomienia. No doskonale wiedzieliśmy, że jeśli na podstawie tych dowodów między innymi rozpatrywał sprawę i orzekał, to znaczy, że nie mógł złożyć dzisiaj po tylu miesiącach i po tylu dniach od wyrokowania zawiadomienia o popełnionym przestępstwie, bo by się sam zapętlił. I dlatego, szanowni państwo, zobaczcie, w jaki sposób próbowano zawrócić ludziom w głowę tylko dlatego, żeby to wykorzystać jako atak na pana ministra Ziobrę, na pana ministra Mariusza Kamińskiego, na funkcjonariuszy, na prokuratorów, a w ostateczności również, trzeba tu jasno powiedzieć, na poprzednie rządy Prawo i Sprawiedliwość, tym premiera Jarosława Kaczyńskiego. W związku z powyższym zobaczcie państwo, co dzisiaj się dzieje. No dzisiaj mamy na paskach kolejną sekwencję zdarzeń, tak jakby ktoś to ułożył, prawda? No dzisiaj kręci się na paskach wiadomość, że wniosek o postawienie przed Trybunał Stanu prezesa Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry został przekazany do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. No nie naprawdę. Zbieg wydarzeń, okoliczności, strach. olbrzymi strach i front promocji korupcji, obrony przestępców, obrony przestępczości przerósł tych, którzy dzisiaj próbują w ten front się wpisać. Gdybyście dzisiaj Państwo słuchali kuriozalnego tłumaczenia, wręcz obrony, której podjął się pan Ryszard Kalisz, obrony pana sędziego Tulei i szukania kruczków prawnych, o co jeszcze by się mógł pan sędzia oprzeć, żeby tylko wybielić swoje zachowanie w dniu uzasadnienia wyroku, to wierzcie mi Państwo, dawno się tak dobrze nie uśmiałam, jak dzisiaj słuchając tego wywiadu. No, moi drodzy, nie może być tak w naszym kraju, że front obrońców korupcji i przestępczych zachowań ma się dobrze i będzie rósł w siłę i popierany przez, można powiedzieć, szeroko pojęty mainstream, ma stawiać tych ludzi w takiej pozycji bohaterów, i tych, które są skazane oczywiście, bo nie rozmawiało się o istocie sprawy, o łapówkarstwie, o tym, że to jest naganne, że to jest upokarzające dla tych, którzy chcą załatwić słusznie, bo to się należy z mocy prawa, płacimy podatki, płacimy składki, mamy prawo być należycie obsłużeni i jeżeli zmusza się sytuacja do tego, że trzeba ten upokarzający podatek, jakim jest podatek korupcyjny płacić, to nie jest normalny kraj. A okazuje się, że promuje się tego typu zachowania. I stąd nasza wielka konwencja 26 stycznia przeciwko frontowi obrony i promocji korupcji. Dość tego. I trzeba tym ludziom to uświadomić. Dlatego wczoraj na konferencji prasowej również przytaczaliśmy obszerne fragmenty zeznań osób, które uznały, że zostały naprawdę w sposób bardzo, bardzo zły, zły to jest delikatne określenie, potraktowane przez pana doktora G. No, któż by chciał być bity w brzuch, kopany, kto by chciał, żeby w niego rzucane były narzędzia. Przez oddziału odeszło za jego czasów około 60 osób. I pan sędzia Tuleja uważa, że wszystko jest okej, że żadnego mobbingu nie było. No, takie mamy realia trzeciej RP. I ostatnie zdanie. Wydaje mi się, szanowni państwo, że dzisiaj pewne urzędy już objęły bądź obejmują wychowankowie trzeciej RP. To jest coś, co jest bardzo niedobrym zjawiskiem, bo tu już nie ma żadnych oporów. No jeżeli sędzia próbuje się wpisać w nurt polityczny, jeżeli nie potrafi skorzystać z artykułu, który mówi o tym, że jeśli ma ktoś emocjonalny, może być nieobiektywny w orzekaniu, ma prawo po prostu wyłączyć się od sprawy. To czasami jest tak, że emocje, psychika nie dają rady, że nie będę obiektywny, to mam taki artykuł, kodeks daje taką możliwość, żeby się od tej sprawy wyłączyć. Dlaczego pan sędzia tego nie zrobił, skoro ma tak negatywny, emocjonalny stosunek do Prawa i Sprawiedliwości, do Solidarnej Polski, do Zbigniewa Ziobry, do Jarosława Kaczyńskiego, bo tak to oceniliśmy, tak to uznaliśmy. W związku z powyższym, jeśli tego nie zrobił, a raczył sobie luźno dywagować, właściwie nie udowodnił tej swojej tezy, bo dzisiaj to zawiadomienie można nazwać takim pismem o wszystkim i o niczym, a nie jest to profesjonalne zawiadomienie o przestępstwie, jak zapowiadał, jak zrozumieliśmy, to znaczy, że tak naprawdę wpisał się w nurt polityki. To jest bardzo niebezpieczne i napiętnowane przez ludzi. Na wielu spotkaniach od dnia, kiedy pan sędzia ten swój wyrok raczył opinii publicznej ogłosić i objawić, wielu ludzi na spotkaniach było zbulwersowanych i znowu rozgorzała dyskusja na temat kondycji wymiaru sprawiedliwości, obiektywizmu, sprawiedliwości, tej, o której tutaj ojciec mówił, czy wymiar sprawiedliwości jest sprawiedliwy. Wymiar sprawiedliwości nadal wymaga bardzo głębokiej i gruntownej reformy. Ona będzie bardzo trudna, ale powiedzmy sobie szczerze, nie ma takiej woli ze strony rządu Donalda Tuska, nie ma takiej woli ze strony pana ministra Gowina, nie ma takiej woli, aby wymiar sprawiedliwości naprawiać ze strony Platformy Obywatelskiej. Natomiast jest wola, aby utworzyć szeroki front promocji patologicznych zachowań w naszym kraju.
I już niebawem konferencja w tej sprawie. Bardzo dziękuję pani minister za rozmowę. Wygląda na to, że z dużej chmury mały deszcz, a kołowrotek w głowach ludzi zrobiony. Dziękuję bardzo.
Oczywiście, miejmy tylko nadzieję, że nadejdzie taki czas, że bo Polacy zasługują na sprawiedliwe rządy, na szybkie, na sprawiedliwe rządy, na sprawiedliwe sądy, na przede wszystkim szybkie, nieuchronne prawo i zasługują na to, żeby być w tym obszarze przede wszystkim bezpieczni. I przyjdzie taki czas, miejmy nadzieję, tylko wszyscy musimy się wziąć do pracy.
Była wiceminister sprawiedliwości, poseł Beata Kempa była naszym gościem.